Poranek Radia Wnet. 74 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Nadajemy dla Państwa specjalną audycję z krakowskiego przedmieścia, a przy naszym mikrofonie jest już pan profesor Marian Marek Drozdowski. Czy się słyszymy, panie profesorze? Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kłaniam się nisko i w tym tak ważnym dniu chciałbym, żebyśmy porozmawiali oczywiście o powstaniu warszawskim, ale może nie w kontekście tylko i wyłącznie walki i żołnierzy, ale też ludności cywilnej, tym bardziej, że pan jest autorem kilku monumentalnych dzieł na ten temat. Szczególnie mam tutaj na myśli wielotomowe wydawnictwo Losy Ludności i Miasta po powstaniu, również Ludność cywilna w powstaniu warszawskim 1944, Eksodus Warszawy i tak dalej, ale również biografii postaci niezwykle ważnej, a chyba trochę zapomnianej. Mam tutaj na myśli prezydenta powstańczej Warszawy, Marcelego Porowskiego.
No więc ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich żołnierzy powstania. Mam wielu przyjaciół, ale ludność cywilną, bo uważam, że wszyscy warszawiacy, którzy przeżyli powstanie, którzy wychowali nam powstańców, którzy pomagali im, zasługują na nas największy szacunek i dlatego też bardzo jest mi przykro, że jeden z bohaterów powstania, czyli prezydent powstańczej Warszawy, wcześniej delegat rządu polskiego w Londynie na miasto stołeczne Warszawa, komisarz, bliski przyjaciół Stefana Starzyńskiego w Związku Miast Polskich, jest nieznany. Marceli Porowski nie był wymieniony wczoraj w czasie tych pięknych uroczystości z okazji rocznicy powstania. Przecież poprzez delegaturę rządu na miasto Warszawa powinniśmy oddać hołd służbom cywilnym, bez którego trudno byłoby walczyć. A więc tym, którzy zabezpieczali środki finansowe, żywność, wodę, opiekę lekarską, różne formy pomocy społecznej. Oni są bohaterami tak samo jak ci, którzy z karabinem walczyli z okupantem niemieckim. Marceli Porowski, pseudonim Sowa. I 5 lat prosimy instytucje miejskie, niestety także dyrekcję powstania, żeby nam pomogli wydać archiwum prezydenta Porowskiego, ponieważ jego synowa zabezpieczyła nam większość tych dokumentów, tej aktywności i niestety także nowe muzeum na Rakowieckiej. Nikt nie chce nam pomóc. Jakie to jest smutne, jaka jest dystans między naszymi deklaracjami a rzeczywistością, jeśli chodzi o dokumentację. Więc bardzo żałuję, że tacy jesteśmy. No a przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to jest ciekawa reakcja świata na to powstanie. Więc moim przyjacielem był Maciej Kwiatkowski, znakomity historyk radia, dokumentalista, adiutant generała Komorowskiego. Wspaniały człowiek, który napisał świetną pracę o Warszawie 1944 roku. No, chcę zwrócić uwagę, kto był naszym sojusznikiem. No, naszym sojusznikiem oczywiście był Kościół. Kościół, stolica apostolska, kościoły także innych wyznań chrześcijańskich. No, o tym trzeba pamiętać. Olbrzymie znaczenie miała też pomoc naszej Polonii, która wcześniej, na przykład Polonia amerykańska, Buffalo, zorganizowała kongres Polonii amerykańskiej, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje. I tutaj głoszenie prawdy, żądanie pomocy, to jest też historia naszego powstania. No, także międzynarodówka socjalistyczna, ponieważ zapominamy o wybitnej roli niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Na przykład wczoraj nie wymieniono jednej z kluczowych postaci w naszym apelu, mianowicie Kazimierza Pużaka, który był przewodniczącym Rady Jedności Narodowej, czyli można powiedzieć Sejmu całej niepodległej Polski, ale Sejmu też walczącej Warszawy no, zginął, prawda, w 50 roku ofiara terroru komunistycznego. Kazimierz Puszak.
Tak, panie
tutaj rola socjalistów była olbrzymia. O co mi chodzi? Że powstanie to była walka o wolność, ale także walka o wizję przyszłej Polski jako państwa demokratycznego, opartego na zasadach chrześcijańskiego etosu. No gdybyśmy prześledzili prasę powstańczą, przede wszystkim czołowy tytuł biuletyn, warszawiankę. Każda partia miała swój tytuł. To była eksplozja wolnej myśli polskiej i ludowców, i narodowców, i socjalistów, i chrześcijańskich demokratów, a także była wolność dla prasy prokomunistycznej. Więc w każdym razie rola naszej struktury państwowej w czasie powstania to była struktura oparta na wzorach demokracji zachodnioeuropejskiej, parlamentarnej. Każdy wielki ruch miał tam swoich przedstawicieli, także jeśli chodzi o prezydenta Warszawy, to zastępcami jego byli przedstawiciele tych wielkich ruchów społecznych. A więc powstanie, i tutaj chcę powiedzieć, że przy pomocy koleżanek walczących w parasolu, harcerek, Danusi Kaczyńskiej i Marysi Wiśniewskiej, która no, aktywnie działała w Towarzystwie Miłośników Historii, ją serdecznie pozdrawiam. Myśmy wydali książkę pod tytułem Testament Powstańczej Warszawy, a więc wizja, o jaką Polskę walczą powstańcy, jak ją widzieli. I to jest coś ciekawego, o którym się zapomina, a to jest związane właśnie z udziałem ludności cywilnej. No, miałem zaszczyt być uczniem profesora Płoskiego, czyli szefa Biura Historycznego Komendy Głównej Armii Krajowej. On inspirował właśnie te nasze prace typu ludność cywilna we wrześniu, a później cywilna obrona Warszawy, egzodus Warszawy, Polonia, a powstanie, testament powstańczej Warszawy, no a przede wszystkim mocarstwa powstania i międzynarodowe aspekty powstania. Wiele jest rzeczy do zrobienia, ale przede wszystkim potrzebny jest szacunek dla losu ludności.
Panie profesorze,
i w naszych pracach powinniśmy o tej ludności pamiętać, szanując oczywiście naszych wspaniałych żołnierzy, których garstka została wśród nas. Przypominam, przed wojną kombatanci powstania styczniowego dostawali honorowe tytuły oficerskie i wielu generałów biło w dach, widząc powstańca styczniowego. I byli oni zawsze serdecznie przyjmowani przez marszałka Piłsudskiego w Belwederze. Był specjalny rozkaz na temat szacunku. Uczmy się od naszych rodziców i naszych dziadków, jak należy szanować tych, kto mieli taką drogę.
Piękne słowa, panie profesorze, uczmy się, pamiętajmy właśnie o ludności cywilnej, o tej gehennie, którą przeżywała przez 63 dni, ale też o tym wsparciu właśnie, o którym pan mówił. Może powiedzmy jeszcze na koniec o powojennych losach Marcelego Porowskiego, bo one też są dosyć dramatyczne.
No więc chciałem właśnie powiedzieć, że podobnie jak Agaton, teraz powstanie praca o Jankowskim Agatonie, to są ci ludzie, podobnie jak profesor Geisztor, jak profesor Kieniewicz, jak profesor Płoski, wszyscy zaangażowali się w odbudowę Polski, a przede wszystkim w odbudowę szkolnictwa, w odbudowę naszych uniwersytetów, w rozbudowę życia naukowego. W tym pierwszym okresie, kiedy jeszcze nie było takiej ostrej stalinizacji, która nastąpiła w 1948-1949 roku. Więc w każdym razie byli to ludzie czynu, ludzie obowiązku, walczyli o naród, traktowali swoją wiedzę jako służbę, także jako historycy, jako służbę upowszechniania wiedzy, jako muzyk upowszechniania wartości. No, przypominam Foga czy innych wspaniałych ludzi. Byli to ludzie niesamowicie aktywni zawodowo, jeśli chodzi o proces odbudowy i rozbudowy naszego kraju. Część z nich była represjonowana, więc na przykład prezydent prezydent Porowski zaangażowany w proces odbudowy kraju został aresztowany i skazany na karę śmierci. Na karę śmierci. On, prezydent powstańczej Warszawy, skazany na karę śmierci. I w celi na Rakowiecki, oczywiście człowiek głęboko wierzący, o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej, no sam pisał modlitwy do Najświętszej Marii Panny, do Ducha Świętego, przeżył. Później zamieniono mu na 20 lat katorgi, ponieważ wyzwolił jeńców sowieckich z powstańczej Warszawy. Ale wielu warszawiaków oczywiście w tych procesach wskazywało na jego szlachetność. I jako już kiku człowieka, ponieważ miał stargane serce, nie mógł dostać nigdzie pracy. Ale jeszcze zdążył profesorowi Płoskiemu, czyli naszemu Instytutowi Historii, przekazać swoje wspomnienia o funkcjonowaniu delegatury. I tutaj, kiedy mówimy o rocznicy powstania, to właśnie pamiętajmy o tych służbach cywilnych. I to w skali ogólnowarszawskiej, czyli delegaturze warszawskiej, ale wszystkie dzielnice odizolowane później od siebie miały swoje delegatury rejonowe. Mnóstwo ludzi tam zaangażowanych. I oni zasługują na największy szacunek.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję. Niestety musimy już kończyć naszą rozmowę. No czas biegnie.
Więc pozwólcie,
biegnie,
że ja serdecznie błaganie. Pozdrawiam wszystkich warszawiaków, którzy przeżyli powstanie.
Dziękujemy pięknie, kłaniamy się, życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To jest poranek Radia Wnet. Nadajemy dla państwa z krakowskiego przedmieścia, sprzed galerii Kordegarda. Posłuchajmy przez chwilę muzyki i wracamy do naszych rozmów na temat powstania Warszawy. Poranek Radia Wnet. I faktycznie pięknie wita nas warszawski dzień, może zbyt słonecznie, krakowskie przedmieście, galeria Kordegarda. Nasz kolejny gość, pan Leszek Żebrowski, witam serdecznie, kłaniam się nisko, panie Leszku.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Historyk, badacz, znany przede wszystkim z wspaniałych książek i opracowań dotyczących tego, co się działo w Polsce po wojnie, żołnierzy wyklętych, zbrodni komunistycznych, ale też autor książki Warszawa 44, krew i chwała, powstanie warszawskie 1944, narzędzie dawnej i współczesnej polityki. Cóż się kryje za tym tytułem takim bardzo, bardzo poważnym? To narzędzie dawnej i współczesnej polityki szczególnie mnie intryguje, panie Leszku.
Tak, za tym się kryje treść. To jest tak jakby nieformalna kontynuacja mojej wcześniejszej książki o powstaniu warszawskim. Książka nazywa się Paszkwil Wyborczej. Pierwsze wydanie wyszło w 1995 roku i powodem jej napisania i wydania był paszkwil, jaki się ukazał w Gazecie Wyborczej na temat powstania i powstańców, z których wynikało, tych publikacji Adama Michnika i Michała Cichego, że powstanie warszawskie sprowadzono do mordowania Żydów i przypadki nieprawdziwe, niesprawdzone, nie tak przedstawione na podstawie sfałszowanych źródeł, dokumentów, cytatów z publikacji osiągnęli efekt, dlatego że to poszło w świat i do dzisiaj w bardzo wielu, wydawałoby się, poważnych publikacjach, poważnych ludzi utytułowanych pojawia się jako naukowe źródło wiedzy, którego nie trzeba weryfikować, sprawdzać. Natomiast książka Warszawa 44, krew i chwała, poświęcona jest ogólnie propagandzie wokół powstania warszawskiego od samego początku, czyli propagandzie niemieckiej od sierpnia 44 roku, jak Niemcy to widzieli, jak to oceniali, propagandzie sowieckiej, która początkowo twierdziła, że w ogóle żadnego powstania nie ma, a później, że to jakiś ONR-sko-sanacyjne elementy reakcyjne.
Awantura, jak Stalin.
Awantury, tak. I Sowieci oczywiście nie byli naszymi sojusznikami. Byli formalnie, jak to się wtedy nazywało, sojusznikami naszych sojuszników, ale jeśli nie wobec nas, to byli zobowiązani wobec Amerykanów i wobec Wielkiej Brytanii. Nie tylko na podstawie formalnych sojuszy, ale przecież oni istnieli i wygrywali wojnę tylko i wyłącznie dzięki dostawom amerykańskim, brytyjskim. Gdyby nie żywność, ubrania, sprzęt, także wojskowy, samoloty, całe linie technologiczne nowoczesne, inżynierowie, technicy amerykańscy, którzy pracowali w Związku Sowieckim, w sowieckich fabrykach, które sami odtwarzali, uruchamiali, to ta wojna po pierwsze trwałaby kilka lat dłużej zapewne, a po drugie Sowieci ponieśliby jeszcze większe straty. I jeśli nie chcieli nam pomóc, to musieli i powinni być przymuszeni przez aliantów zachodnich do tego, żeby im pozwolono przynajmniej na tą jedną rzecz, żeby amerykańskie i brytyjskie samoloty mogły lądować po drugiej stronie frontu. Jeśli nam udzielano pomocy w postaci zrzutów, to te samoloty postrzelane z niewielkim zapasem paliwa powinny mieć możliwość lądowania po stronie sowieckiej, uzupełnić zapasy, załogi powinny odpocząć, samoloty powinny być, jeśli tego wymagało, przejść jakieś drobne remonty i naprawy i wracać do swoich baz w celu następnych lotów nad Warszawą. Tego Sowieci nie zrobili. W związku z tym można powiedzieć, że pośrednio przyczynili się do klęski powstania. Nie tylko, że ona i tak prawdopodobnie by nastąpiła, ale w takich rozmiarach i pozwolili na właściwie całkowicie bezkarną rzeź ludności cywilnej, bo jakakolwiek osłona sowiecka w postaci sowieckich samolotów nad niebem Warszawy, osłona artyleryjska spowodowałaby to, że Niemcy nie mogliby ani bombardować, ani ostrzeliwać tych wielkich krów, jak to się wtedy nazywało, tych potwornych moździerzy, gdzie jeden pocisk zniszczył jeden dom albo więcej, nie byliby tak swobodni. W związku z tym można powiedzieć, że to nie jest zarzut polityczny, ale przede wszystkim militarny, że przyczynili się do takiej właśnie klęski powstania i do takich zniszczeń. Pośrednio wzięli w tym udział po stronie niemieckiej. Tak jak we wrześniu 1939 roku rozpoczęli sojusz z Niemcami, który kontynuowali aż do agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, to tu w ich własnym interesie politycznym, sowieckim, komunistycznym leżało zniszczenie Polski. Doniszczenie tego, co jeszcze zostało. I to rzeczywiście zrobili. W związku z tym nie można mieć, że stali z boku, nie mieli na nic wpływu i to od nich nic nie zależało. Zależało. Jest poza tym cała narracja wokół Powstania Warszawskiego od 1944 roku naszej, w cudzysłowie, rodzimej komuny, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Polska Partia Robotnicza, Ludowe Wojsko Polskie i tak dalej. I tu mamy dokładnie opowieść powtórzoną po Sowietach. Reakcyjne elementy, sanacyjne, NR-owskie.
Współpraca z Gestapo.
Oczywiście to są nie jeszcze, no i cały czas polscy faszyści. To jest to, co mamy do dzisiaj w postaci popłuczyn po tych ludziach, po tych środowiskach, bo one przecież istnieją, nie odeszły. Mają także wyraz polityczny, ale także medialny. To są gazety, środowiska medialne, ale także polityczne, struktury, organizacje i tak dalej. I to jest cały czas ta opowieść. Polscy faszyści, nieodpowiedzialni, działali politycznie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. To znaczy Polacy nie mieli prawa do wolności, nie mieli prawa do obrony własnej suwerenności i pokazania światu, że jesteśmy, bo sowiecka opowieść była taka: w Warszawie nie ma żadnego powstania, walczą tylko komuniści, natomiast cała reszta to są sojusznicy Niemców, współpracownicy Gestapo. I to jest ta opowieść rodzimej komuny, czyli ludzi z Urzędu Bezpieczeństwa, z informacji wojskowej, propagandystów z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tych wszystkich Baumanów i innych. Dzisiaj zapominamy, co oni pisali, co oni robili. Do tego dochodzi następna warstwa propagandy, ta, która rozpoczyna się w minionym 30-leciu. Po roku 89 wydawało się wolnej Polsce, normalnej, gdzie będziemy zmierzać do tej normalności bardzo szybko, i się okazało, że ujawniły się siły, ujawnili się ludzie, którzy na powstaniu po pierwsze chcą zbijać jakiś kapitał polityczny czy medialny, a po drugie powtarzają cały czas te wersje, które pochodzą od Goebbelsa, te różnego rodzaju spiski międzynarodowe czy ponadnarodowe, różnego rodzaju układy żydowsko-masońsko, nie wiadomo jakie, to wszystko pochodzi od sierpnia 1944 roku z Głównego Urzędu Propagandy III Rzeszy. To się zaczęło tam. W związku z tym przypisywanie powstańcom obłędu, przypisywanie jakichś niecnych celów jest dla nas w tej chwili dramatem, bo bardzo wielu młodych ludzi, ludzie w szkołach czy studenci, nie wiedzą praktycznie o powstaniu nic. Jeśli są w stanie umiejscowić datę, a w dodatku jeszcze datę dzienną, że to był 1 sierpnia 1944 roku, to jest bardzo dużo. Ja już nie mówię o przebiegu działań militarnych, jakichś szczegółowych rzeczach, bo to jest rzeczywiście wiedza dla ludzi zainteresowanych, głęboko w tym siedzących. Ale nie mieć ogólnego pojęcia, nie mieć ogólnego oglądu, nie rozumieć, że w lipcu 1944 roku, gdy ludzie widzieli uciekających przez Warszawę Niemców, nie tak butnych i nie tak wypasionych jak wcześniej, nie ci, którzy władali Warszawą, tylko na zwykłych chłopskich furmankach, w brudnych, podartych mundurach, często pobandażowani, pokrwawieni, pokazywali, że to jest klęska III Rzeszy. Obarczanie powstańców za to, co się stało, jest haniebne, jest bardzo niemoralne, dlatego że wszystkie winy i wszystkie konsekwencje spadają na zbójów, na ludobójców. To Niemcy zniszczyli Warszawę, to Niemcy wymordowali ludność cywilną. Intencją powstania nie było ani przegrać, ani zniszczyć Warszawy, ani doprowadzić do wymordowania ludności. A tak się to dzisiaj opowiada, czyli to jest powtarzanie po Niemcach. Niemcy już od samego początku twierdzili, że Polacy są sami sobie winni. Skoro rozpętali powstanie, to cała ta zbrodnia spada na nich. I Niemcy uważają, że są moralnie usprawiedliwieni. Tak się tłumaczył generał Rainer Stahel, dowódca obrony Warszawy, podczas powstania warszawskiego, już będąc w niewoli w 1945 roku, że to powstańcy są winni. I teraz nagle w Polsce znajdują się ludzie, znajdują się środowiska, które potrafią nazywać to obłędem, bandytami z Armii Krajowej, o jakichś strasznych gangach Armii Krajowej w powstaniu, jakich przecież nie było. I wszystko się w zasadzie sprowadza w części tych środowisk tylko i wyłącznie do mordowania Żydów. Czyli tak jakby powstanie rzeczywiście, tak jak Gazeta Wyborcza napisała i chciała to osiągnąć, wybuchło między innymi lub głównie po to, żeby resztki ukrywających się Żydów w Warszawie zostały wymordowane. Do wybuchu powstania warszawskiego szacuje się, że przetrwało w Warszawie w różnego rodzaju kryjówkach tylko i wyłącznie za pomocą Polaków, bo nikt by się nie ukrył bez pomocy tych, którzy dawali schronienie, organizowali żywność, szukali lekarstw dla ludzi chorych i tak dalej. Do 25 tysięcy ludzi, do 25 tysięcy Żydów. Duża część z nich zginęła, tak jak inni warszawiacy, w bombardowaniach, w pacyfikacjach, mordowani, ale część uratowała się, wyszła razem z ludnością cywilną lub z powstańcami, mając różnego rodzaju dokumenty wystawione przez polskie państwo podziemne, które względnie, przynajmniej na jakiś czas, ratowały im życie, a większości z nich rzeczywiście uratowano. I do tego teraz po wielu latach dochodzą opowieści wyssane z palca, jak na przykład ojciec znanego przecież historyka, który żywi się tylko tym, że cały czas poszukuje polskiego antysemityzmu. Mówię o profesorze Janie Grabowskim. Jego ojciec, Zbigniew Grabowski, który miał nazwisko Abrahamer, ale to nazwisko okupacyjne przyjął i to zostało. On opisywał po 50 latach sytuację w powstaniu w ten sposób, że on był, widział, brał w tym udział i na dzisiejszym rondzie Romana Dmowskiego, na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic Warszawy, Marszałkowskiej, Alei Jerozolimskich, pijani żołnierze, oficerowie Armii Krajowej z opaskami AK na rękawach ścigali ludzi, szukali każdego ukrywającego się Żyda. Jak dopadli Żyda, to go mordowali. Po pierwsze, na odkrytym terenie, gdzie był cały czas ostrzał, nie można było sobie swobodnie biegać. Po drugie, nie mieli żadnych opasek AK, bo takich w powstaniu nie było. Były opaski biało-czerwone z napisem WP, Wojsko Polskie. A następna rzecz, pijani powstańcy. Sprowadzamy to do absurdu. Gdyby powstańcy pili wódkę, gdyby nie było dyscypliny, gdyby nie było hierarchii, to w ciągu jednego, dwóch, trzech dni to wszystko by się rozlazło, rozprzęgło i powstania by po prostu nie było. Nie byłoby tych żadnych działań. Do tego dochodzą opowieści jakichś dziwnych ludzi, którzy też rzekomo brali udział. Jak powstanie wyglądało i jak oni to widzieli. Ja tu nie będę powtarzał wulgaryzmów, szczególnie w takim dniu, ale 4 lata temu, w 2014 roku, Gazeta Wyborcza przeprowadziła rozmowę z niejakim Baruchem Bergmanem, który opowiada nie tylko straszne rzeczy, nie tylko głupie, ale przede wszystkim od początku do końca nieprawdziwe. I można powiedzieć, że no ktoś gdzieś może sobie powiedzieć, co chce, ale od tego jest gazeta, od tego jest redakcja, żeby przynajmniej to skomentować, przynajmniej napisać. W tym miejscu on się myli, delikatnie mówiąc, albo przebieg nie wyglądał w ten sposób. Tego nie ma. Czyli to jest karmienie ludzi cały czas tym wątkiem czystego, zwykłego, nieludzkiego antysemityzmu polskich powstańców i Polaków w ogóle. I mając taką absurdalną sytuację, mając te kilka wersji propagandy niemieckiej, sowieckiej, tej komunistycznej w Polsce ludowej, żydowskiej, bo tak ją trzeba nazwać, w to się wplata także Gazeta Wyborcza, mamy cały czas wroga przed sobą. My nie możemy mówić normalnie o powstaniu w takim dniu, tylko znowu się zaczyna bandyci z AK, ludzie niepoważni, niepotrzebnie wywołali, rozpętali powstanie. Oni są winni tym ofiarom, a przecież do wybuchu powstania warszawskiego Niemcy w Warszawie zamordowali więcej ludzi, niż zginęło w powstaniu. Warszawiacy mieli prawo się bronić. My nie możemy tego oceniać po latach, dlatego że to jest doświadczenie niepowtarzalne. To nie jest tak, że tydzień, czy dwa, czy rok, czy dwa, czy dziesięć lat po jakimś wydarzeniu możemy dokładnie przeprowadzić takie same doświadczenie i być mądrzejsi. Aha, wtedy było tak, to teraz to zrobimy inaczej. Nie, ta sytuacja się nigdy nie powtórzy. Może się powtórzyć atmosfera powstańcza, mogą się powtórzyć pewne warunki, ale to nie będzie to, co zaistniało 1 sierpnia. Nie powstańcy ściągnęli katastrofę na Warszawę. Strona broniąca się, czyli napadnięta, ma prawo do wszystkiego. Napastnicy nie mają prawa do niczego. I pamiętajmy o wcześniejszych doświadczeniach. W lipcu 1944 roku mieliśmy dwa wcześniej powstania w Wilnie i we Lwowie. One trwały po 6 dni. Weszli Sowieci, rzeczywiście pomogli wyzwolić te miasta. Oczywiście spacyfikowali Armię Krajową, delegaturę rządu na kraj, ale miasta nie były zniszczone, ludność nie była wymordowana. Był to niewątpliwie także sukces polskich powstańców, bo pokazali, że są, że istnieją, że walczą, że potrafią wyzwolić dwa wielkie polskie miasta. I to, co się później stało, powstanie warszawskie, opiera się na tych doświadczeniach, że powstanie potrwa kilka dni. Sowieci i tak wejdą, bo to jest ich polityczny interes. Ale my zanegujemy tę opowieść, która idzie na zachód, że Polacy nic nie robią, że albo kolaborują z Niemcami, albo są komunistami. A takiej sytuacji nie mieliśmy. To wszystko jest podłe, co się dzieje. I w tej chwili, przy kolejnych rocznicach, mówi się i wyciąga się tylko takie rzeczy. Prawdziwe albo nieprawdziwe. Sprowadza się to wszystko do poziomu bandytyzmu, który był oczywiście. Trzeba o tym pisać rzeczowo i spokojnie, ale pokazywać skalę. To nie byli bandyci z Armii Krajowej, tylko zdarzały się akty bandyckie w Powstaniu Warszawskim. Jeśli brali w tym udział pojedynczy żołnierze, to tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pijany policjant przejechał kogoś na pasach, czyli cała policja rozjeżdża ludzi. Pijany żołnierz ukradł broń i dokonał napadu, czyli Wojsko Polskie jest strukturą bandycką. Tak nie wolno mówić i na to nie powinno być społecznego przyzwolenia.
Leszek Żebrowski, właściwie nie zdążyłem zadać kolejnych pytań, a czas ucieka. To bardzo, bardzo ważne słowa te, które tutaj padły. Profesor Iwanow w swojej książce o Powstaniu Warszawskim napisał, że przez te 63 dni niejako powrócił pakt Ribbentrop-Mołotow. To ja dodam chyba, że też taki propagandowy pakt Ribbentrop-Mołotow, on trochę i do dzisiaj trwa.
Tak, bo dzisiaj i narracja rosyjska, czyli postsowiecka i niemiecka, właściwie wychodzi z tego samego założenia. To, co wymyślił Goebbels, to, co wymyślili propagandyści sowieccy, w jakiś sposób obowiązuje. Tylko wtedy nie przełożyło się to na struktury polskiego państwa podziemnego, na ludność. Nie było środowisk tak kolaboracyjnych, tak jawnie zdradzieckich, poza Polską Partią Robotniczą, które by wersję niemiecką powtarzały. A dzisiaj to jest.
A dzisiaj to jest, ale my z tym walczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Leszek Żebrowski, autor wielu książek historycznych, ale dzisiaj rozmawialiśmy głównie o książce Warszawa 44, Krew i Chwała, Powstanie Warszawskie, jako narzędzie dawnej i współczesnej polityki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.